I na początek, ten fragment, który dziś będziemy czytać, to jest 28 rozdział Dziejów Apostolskich, 1-10. On jest kolejną przygodą w pasjonującej opowieści o burzliwym rejsie Pawła z Judei do Rzymu. To jest ważne, żeby to uświadomić, bo gdy będziemy pamiętać, dlaczego on w ogóle wsiadł na ten statek, dokąd płynął i tak dalej, inaczej będziemy mogli spoglądać na te rzeczy, które w międzyczasie się zdarzyły. To nie była taka przygoda, że ona się tu zaczyna i nagle widzimy gościa na jakimś statku, jakieś burza i tak dalej, to poprzednim razem w 27 rozdziale i on potem trafia na Maltę i w ogóle, ale o co chodzi? Nie, gdy weźmiemy sobie ten fragment w jego kontekście, czyli tym, co go otacza, to zobaczymy, że Paweł tak naprawdę zostaje wyratowany przez Rzymian z momentu, kiedy go chcieli Żydzi ukamieniować w Jerozolimie. On się odwołuje do sądu cesarskiego. O tym mówiłem mniej więcej miesiąc temu, w poprzednim odcinku, w poprzednim fragmencie, cały rozdział 27 o tym. Odwołuje się do cesarza, żeby uciec z Jerozolimy, a jednocześnie wypełnić proroctwo, które sporo wcześniej powiedział o nim Boży prorok. Tego człowieka powiodą tam, gdzie nie chce, żeby świadczył o mnie. Tak powiedział Jezus o Pawle. I rozdział 27, teraz trochę się cofam, żebyśmy mogli znowu wejść, ale o co chodzi, bo zaczyna się ten 28 rozdział, zaraz będziemy czytać na plaży i nie chodzi oczywiście o takie wakacje z Palemką, tylko od katastrofy morskiej. Zaczyna się opis rejsu w 27 rozdziale i ten opis miał być, znaczy ten rejs miał być łatwy i krótki. Przypominam, podróż z dobrych portów na Krecie, do Feniksu, też na Krecie. To drogą lądową 48 km, a 65 morską. No i przejście górami, biorąc pod uwagę, że przypominam, Paweł był więźniem, razem z wieloma innymi więźniami podążał do Rzymu. Więc przejście z więźniami przez 48 km gór po pierwsze jest trudne, po drugie długotrwałe, a po trzecie mogą uciec. Lepiej ich pakować na statek i leżąc sobie wygodnie na statku, odtransportować ich w ciągu 2 dni, jednego prawdopodobnie nawet, do następnego portu, a stamtąd następnym statkiem. Lekko, łatwo i przyjemnie. Tymczasem rejs zamiast 1 lub 2 dni trwał ponad 14. Zamiast przebyć 65 km, statek był rzucany po morzu przez ponad 1000 km, aż dotarł do wybrzeży Malty, gdzie osiadł na mieliźnie i się rozbił. I o tym mówiłem, można o tym posłuchać na YouTubie, Facebooku, Spotify'u, Apple Podcaście i gdzie tam jeszcze nasza służba techniczna to wrzuciła, a są w tym bardzo kreatywni. Natomiast dzisiejsze 6 wersetów to jest właśnie zakończenie tej morskiej podróży, dlatego musiałem o niej powiedzieć, no bo nagle znajdują się na plaży, jako rozbitkowie. Statek się rozbija, wszyscy się ratują. Zgodnie ze słowami Pawła, zerknijmy w 27 rozdział, tylko jako takie przypomnienie, w środku tego ogromnego sztormu, kiedy już czytamy, że wszyscy zaczęli tracić nadzieję, wyszedł Paweł i powiedział tak. To jest 23-25, 27 rozdział. Tej nocy, bądźcie dobrej myśli, statek tylko przepadnie, bo tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu oddaję cześć. Powiedział mi, nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem. Ponadto Bóg podarował ci tych wszystkich, którzy płyną z tobą. I to jest świetne o tyle, że Paweł tutaj mówi, wiecie co, misją moją jest iść i głosić Ewangelię w Rzymie. Więc taka drobnostka jak ten sztorm nie może mi przeszkodzić. A co więcej, Bóg mi jeszcze obiecał, że wy też nie zginiecie. I zaczyna się akcja takiego rozlewania nadziei, które poruszyło tamtych ludzi do tego, żeby wyrwało ich z takiej beznadziei, z apatii, do tego, że oni zaczęli walczyć o rejs i ten rejs się skończył dość dobrze, czyli katastrofą, ale wszyscy się uratowali, nikt nie zginął. To, co mamy z tamtego fragmentu, on jest mocno powiązany z tym, to taka obserwacja, Paweł miał nadzieję, ale nie taką sobie, mam nadzieję, bo się dzisiaj obudziłem, mam nadzieję, a jutro się obudzę i nie będę miał, tylko wynikającą z jego zaufania Bogu, z jego wiary i tej nadziei przez to, ponieważ ona była mocna, udzielał innym, ona była zaraźliwa. I że nasza nadzieja dzisiaj, 2000 lat później, może mieć dokładnie taki sam charakter. Ona nam dodaje otuchy w złych chwilach, a gdy się nią dzielimy, to inni też mogą doznać otuchy. Szczególnie, jeśli dzielimy się, że moja nadzieja nie jest dlatego, bo ja mam nadzieję i jestem pozytywnym gościem, tylko ja mam nadzieję dlatego, bo wierzę w Jezusa Chrystusa Pana. Więc obojętnie, jakie są złe okoliczności, to stąd jest ta nadzieja. Ja nie wiem, co się będzie działo dalej, ale wiem, że ostatecznie tak czy siak jestem w zwycięskiej drużynie. Bóg się o mnie troszczy. I gdy w ten sposób przedstawiamy i kierujemy to, że ta nadzieja to jest tak naprawdę nadzieja w Chrystusie, to możemy być zaraźliwi jeszcze bardziej, bo jeśli inni przyjmą tą nadzieję, przyjmą Jezusa, to będą w tej samej drużynie. Dobra, czytamy. Przeczytam z tłumaczenia mojego ulubionego, czyli Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Na ekranach będzie chyba z Biblii Warszawskiej. Każdy niech czyta, z jakiej sobie życzy, bo i tak przesłanie jest jedno. Gdy już byliśmy ocaleni, dowiedzieliśmy się, że wyspa, na której wylądowaliśmy, nosi nazwę Malta. Miejscowa ludność okazała nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili dla nas ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo zaczął padać deszcz i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i włożył ją w ogień, od gorąca wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki. Na widok gada zwisającego mu u ręki, tubylcy zaczęli mówić jeden do drugiego. Ten człowiek na pewno jest mordercą. Wyszedł, co prawda, cało z morza, ale sprawiedliwość nie pozwala mu żyć. Paweł jednak strząsnął gada w ogień i niczym nie ucierpiał. Oni tymczasem oczekiwali, że spuchnie lub zaraz padnie trupem. A gdy długo czekali i nie zauważyli, by działo się z nim coś podejrzanego, zmienili zdanie. Stwierdzili, że jest Bogiem. W pobliżu miejsca, gdzie wyszliśmy na ląd, rozciągały się dobra naczelnika wyspy. Był nim niejaki Publiusz. Przyjął on nas i przyjaźnie gościł przez 3 dni. W czasie naszego pobytu okazało się, że ojciec Publiusza leży złożony gorączką i czerwonką. Paweł wstąpił do niego i pomodlił się, włożył na jego ręce i uzdrowił go. Kiedy to się stało, również inni, niedomagający mieszkańcy wyspy, przychodzili i doznawali uzdrowienia. Okazywali nam też wiele szacunku, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas we wszystko, co było potrzebne. Trafia więc Paweł na Maltę. Taka drobna jeszcze, drobne wyjaśnienie, Malta czy nie Malta, bo zdania są podzielone, a w zasadzie były. W greckim tekście jest Melite i to powoduje, że niektórzy badacze sugerowali, że to nie jest Malta, tylko taka wyspa, która dzisiaj się nazywa, czekajcie, muszę zobaczyć, bo ona się nazywa po chorwacku, Mliet. Pisownia łacińska i grecka była taka sama, Melite. Natomiast no, w skrócie mówiąc, bibliści w końcu doszli do wniosku, że no, opis ten cały się nie zgadza, ani tego rejsu, ani tego, gdzie on potem wylądował. I to w ogóle się nie spina, jeśli to by miała być wyspa u wybrzeży Chorwacji, a nie Malta, tuż obok Sycylii. Więc generalnie większość biblistów się zgadza co do tego, że jest to Malta. Po co o tym mówię? Po to, że no, jest taka część, na przykład w Uspółcześnionej Biblii Gdańskiej mamy cały czas tylko Melite, więc niestety wśród części chrześcijan panuje przekonanie, że trzeba to zmienić i jednak to inaczej było. Wszystko, no trudno, to jakby nie wpływa na przyjęcie całej reszty tekstu, tylko bywa dziwaczne. Chcę tylko powiedzieć, że bywają dziwaczne interpretacje, niezależnie od tego, jakby na co wskazują cała rzesza innych, tradycyjnych już, można powiedzieć, obserwacji, że to jest jednak Malta. Z tego, że to jest Malta, wypływałoby jeszcze mnóstwo innych wniosków, ale skończyłoby się to tym, gdybym o tym mówił, czym się skończyło dzisiaj rano w domu, że straciłbym poczucie czasu i obudziłbym się o godzinie 13:30 w połowie kazania, kiedy wy dawno byście już spali. Idziemy dalej. Tubylcy. Też tylko taka drobna uwaga. Takie uwagi wprowadzające po to, żebyśmy pamiętali, że mamy do czynienia z tekstem greckim. Mimo, że jak mówiłem, to ten grecki taki podobny był do polskiego, to jesteśmy osadzeni w kulturze greckiej i ona daje nam pewne dodatkowe zrozumienie. Tutaj mamy tubylców, w oryginale to byli barbaroi w ogóle, czyli barbarzyńcy byśmy dzisiaj powiedzieli, ci, którzy nie są częścią kultury grecko-rzymskiej. Najprawdopodobniej to byli fenicy osadnicy, pozostałość po fenickiej osadzie, znaczy nie pozostałość, no przejęta przez Rzymian i oni byli nie barbarzyńcami, bo byli paskudni, tylko no po prostu oni byli nie z kultury grecko-rzymskiej, no więc dlatego byli barbarzyńcami. Barbarofonoi to by było po grecku, czyli ci, co mówią barbaro w taki niezrozumiały sposób. To jest, stąd się wzięło określenie barbarzyńcy. Niektórzy mówią, że z czegoś innego, natomiast klasyczne wyjaśnienie jest właśnie takie. Oni mówią w sposób niezrozumiały. Tak jak my dla Greków lub Rzymian pewnie byśmy mówili. Pamiętajmy tylko, że te wszystkie dodatkowe wyjaśnienia, one są trochę obok tego, co jest najważniejsze, czyli tych wydarzeń. Czytamy. To, co jest ważne, to mamy końcówkę thrillera. Najpierw był ten cały sztorm, on tam wzrastało to napięcie i tam ich rzucało 2 tygodnie. Oni lądują i można powiedzieć, dobra, wylądowali. No oczywiście rozbili się przy tym wylądowaniu. I teraz, to już wszystko będzie dobrze. No i okazuje się nagle, że co prawda ci tubylcy okazali się być bardzo sympatyczni, więc tym bardziej wszystko będzie dobrze. No ale Paweł bierze ten chrust i wrzuca go do ognia, a tam z tego wypełza żmija i go tam dziab gryzie. To, co jest ciekawe w tym opisie tutaj, który nam zafundował ewangelista Łukasz, jest to, że on zwalnia tempo opowieści. Zobaczcie jeszcze raz trzeci werset aż do 6, to jest opis tego, że ugryzł go wąż Pawła. Łukasz mógłby napisać, no i Pawła ugryzł wąż, ale nic mu się nie stało. Tylko, że on z jakiegoś powodu zwalnia narrację i opowiada. Dla mieszkańców Malty to było oczywiste, że sprawiedliwość, przy czym kiedy mówimy sprawiedliwość, to nie jest ta sprawiedliwość taka, wiecie, bezosobowa, tylko bogini Dike, bogini sprawiedliwości, córka Zeusa i Temidy, ona zainterweniowała, to jest ich wersja na początek, no bo to jest morderca. On co prawda przeszedł przez tą katastrofę, ale sprawiedliwie bogini go karze i on teraz umrze, bo węża wysłała. Więc czekają, no to w końcu spuchnie i będziemy patrzeć, jak puchnie, sprawiedliwie puchnie i potem padnie, sprawiedliwie padnie i umrze, sprawiedliwie umrze. A tymczasem on nie umiera. Ja idę teraz tokiem właśnie Łukasza. To jest tak, jak opowiadał to Łukasz. Zamiast powiedzieć, ugryzł go wąż, ale nic mu się nie stało, to on właśnie pokazuje tą perspektywę. Bo to, dlaczego to było ważne? Bo najpierw oni zobaczyli rozbity statek, ci Maltańczycy. Potem zobaczyli rozbitka, którego ukąsił wąż. Myślę, że statki nie rozbijały się u nich codziennie. A jak już się rozbijały, to jak ktoś z tego się ratował, to niekoniecznie wąż go kąsał, gryzł w każdym razie. No więc, a potem widzą brak efektów tego ukąszenia. Więc rozbitek nadal funkcjonuje, jakby się nie stało nic. Znaczy, to nie jest morderca, to jest Bóg. Bóg taki przez małe B. To jest oczywiście takie wyjaśnienie ich, nie śmiejmy się z tego, sami mamy różne głupie wyjaśnienia. A teraz ciekawostka. Chociaż dość ważna w kwestii zderzenia wiary z niewiarą. Otóż na wyspie Malcie nie ma aktualnie nie ma ani jednego gatunku jadowitych węży. Co daje nam tutaj okazję, mówię to jako był ateista, do podważania chrześcijańskiej wiary w nadnaturalne zdarzenia. Tylko, że są 3 przesłanki, żeby nie odrzucać wersji Łukasza. I każda, którą będę mówił, będzie jeszcze mocniejsza niż poprzednia. Pierwsza, najsłabsza, ale fajna, to, że dziś nie ma na Malcie jadowitych węży, nie oznacza, że nie było ich 2000 lat temu. Nie wiemy. Ale słaba. Druga. Mieszkańcy Malty, widząc, że Paweł został ukąszony, oczekiwali jego śmierci. To czytamy wprost. Paweł zwolnił tam narrację, żeby nam pokazać. Tak, czekali, aż spuchnie i w ogóle. Więc z jakiegoś powodu zwrócili na to uwagę. Najprostsze wytłumaczenie jest takie, że myśleli, że to jest jadowity wąż, ale nie był. Tyle, że wtedy uważamy ich za idiotów. A ja niekoniecznie lubię uważać nieznajomych za idiotów, bo się potem mogę bardzo na tym przejechać. Poza tym nie powinienem jako chrześcijanin i was do tego zachęcam. Gdyby wierzyli, że to był wąż niegroźny, to rzeczywiście raczej powiedzieliby, dobra, to był ten wąż, tutaj wiecie, tam Herpeneus jakiś tam i on jest niegroźny. A myśleliśmy, tak wypełz nagle, wyskoczył z tego chrustu, dziabnął go, myślałem, że to żmija, ale nie. Tymczasem oni uznali go za Boga. Czyli wierzyli, że ten wąż jest jadowity. I to jest to właśnie ta ilustracja, o której wam mówiłem. Paweł gdziekolwiek jechał, głosił Jezusa. Gdy był na tym statku, głosił nadzieję w Bogu. I dlatego przeczytałem dzisiaj na początek ten fragment z Ewangelii Mateusza. Przypominam, idźcie do najdalszych zakątków świata, głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu wyganiać będą demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce będą brać węże i gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a oni wyzdrowieją. Węża już mieliśmy, chory będzie za chwilę. Skojarzenie to jest tylko skojarzenie, to jest taka refleksja związana z tą sytuacją. Bardzo tylko podkreślam, to nie jest zachęta do ryzykownych zachowań. Odradzam, ten fragment ma kontekst. Jak ktoś by chciał się o tym porozmawiać, szczegóły na życzenie po nabożeństwie, nie teraz. Dbam o was, żeby nie było za długo. Natomiast dodam tylko, że to, co teraz powiem, to jest absolutnie nie do naśladowania, absolutnie głupie i absolutnie niegodne dojrzałych chrześcijan, ale kiedy się nawróciłem, to nie byłem dojrzałym chrześcijaninem, to oczywiste. Jadę sobie, przed nawróceniem jeździłem dość brawurowo. Dziś twierdzę, że nie jeżdżę brawurowo. Zdania z moją żoną mamy lekko podzielone, ale tylko lekko. I wyprzedzałem na trzeciego. No, każdy wtedy wyprzedał na trzeciego, jak był nienawrócony, no nie? I wyprzedałem na trzeciego i zobaczyłem światła z przodu pędzące na mnie. Uprzedzam, przeżyłem. Ale pomyślałem sobie, przeszło mi i pamiętam do dziś. Moją refleksją było, no jak zginę, to jestem z Bogiem. To było głupie oczywiście, ale to była moja refleksja, moje głębokie przekonanie. Jeśli teraz będzie wypadek, to wieczność spędzę z Bogiem. Oczywiście, ponieważ byłem dzidziusiem, lubię to słowo, dzidziusiem w wierze, no to nie myślałem, dobra, właśnie sprowadzam groźbę śmierci na ludzi, którzy tam jadą i w ogóle nie tylko na nich. To było głupie. Dlatego mówię, że odradzam, podobnie jak odradzam branie węży jadowitych i dziabanie ich, znaczy ten, zmuszanie ich do gryzienia się, bo się jest wierzącym. Tamten fragment ma kontekst i on go wyjaśnia, czemu tak nie mamy robić, mogę po nabożeństwie. I to jest druga przesłanka. Mieszkańcy Malty myśleli, że wąż jest jadowity, więc Paweł powinien umrzeć, a jak nie umarł, to jest Bogiem. I trzecia przesłanka, najważniejsza odnośnie tego całej sytuacji. Paweł w nadnaturalny sposób uzdrawia za chwilę w następnych wersetach chorego ojca naczelnika wyspy. Potem wielu innych chorych, o tym za chwilę. Tutaj nie ma leczenia, tylko uzdrowienie i chcę przypomnieć, że zgodnie z tradycją, czy wśród biblistów raczej jest zgoda, że Łukasz był lekarzem wtedy. Znaczy wtedy, był lekarzem, żył wtedy. Skoro był lekarzem i nie pisze nic o leczeniu, a zdarzało mu się, to znaczy, i on podkreśla, że to jest uzdrowienie, to znaczy to nie było wyleczenie. Paweł nie wyciągnął jakichś tam sprytnych ziółek. Proszę, mam od mojego przyjaciela Łukasza, tylko jest dokładnie opisane. Przyszedł, modlił się, nałożył ręce i nastąpiło uzdrowienie i podobnie następne były uzdrowienia. Więc tam, gdzie Łukasz, lekarz, pisze, że nie miało miejsca leczenia, tylko uzdrowienie, to ja mu wierzę. No oczywiście pamiętajmy, mówię to znowu jako były niewierzący, znaczy były ateista, że to nie jest wystarczający argument, jakby zupełnie inaczej, gdzie indziej w inną stronę powinna iść nasza argumentacja dla ateistów, ale to jest zachęta dla wierzących. Po to jest wiele fragmentów Biblii, byśmy mieli zachętę. A jak ktoś by chciał coś odnośnie podważania wiary, to bardzo polecam, możemy sobie pogadać, a poza tym książka mojego dobrego znajomego Michała Prończuka, Dlaczego ateizm to urojenie? Genialny tytuł, powtarzam, Dlaczego ateizm to urojenie? Charakterystyczny sposób mówienia tego mojego znajomego Michała, lekko obraźliwy dla odbiorcy, a przynajmniej prowokujący. Dobra, idziemy dalej. Mamy więc sytuację, w której Paweł wyszedł z tej wody, tam ogrzewa się, ugryzł go wąż, nic się nie stało, został uznany dla Boga. Nic nie ma tutaj, zauważcie, że on powiedział, nie jestem Bogiem, rozdarł szaty, jak powinien zrobić. Bo mamy w Dziejach Apostolskich już taką sytuację, kiedy apostołowie zostali uznani za Boga. Zresztą był tam też Paweł, który został uznany za Hermesa. Rozdarli wtedy szaty, mówili nie i głosili Ewangelię. I zaraz będzie jeszcze jedna bardzo ważna obserwacja, ale zostawię was z tym na chwilę, wrócimy do tego. Kolejna postać i kolejne rozwinięcie akcji. Już wyszliśmy z tej plaży, oni już wyschli, trafiają, czytamy w wersecie 7, że weszli na ląd w miejscu, gdzie były dobra naczelnika wyspy Publiusza, który ich ugościł. Naczelnik wyspy w oryginale to w ogóle jest pierwszy tej wyspy, no tak sobie napisał. Tak sobie napisał Łukasz, bo pewnie nie znał jego oficjalnego tytułu. Najprawdopodobniej to był jakiś zarządca podległy prefektowi czy prokuratorowi Sycylii, czyli rzymskiej prowincji, która była obok, tam ponad 100 kilometrów obok. Ale no, Malta nie była zbyt ważną wyspą wtedy, więc po prostu urzędnik, najwyższy na wyspie urzędnik rzymski. I teraz to sformułowanie, 3 dni nas gościł. Nas, czyli kogo? 276 pasażerów statku, bo tylu płynęło na statku, o czym czytaliśmy w poprzednim rozdziale. Nie wiemy. Dlaczego to podkreślam z taką radością? Ja z radością podkreślam, że czegoś nie wiemy, jeśli nie ma o tym w Biblii. Jedną z zasad, które uwielbiam w kwestii wyjaśniania Biblii, jest to, jeżeli Biblia o czymś nie mówi, to ja też o tym nie mówię. Mogę to najwyżej powiedzieć, przypuszczam, że było tak i tak. Jeżeli Biblia o czymś mówi, to natomiast mówię. Dzięki temu mogę być na pewno bardziej szczery, a być może bardziej przekonujący. I jeżeli Biblia w przywoływanym dzisiaj fragmencie Ewangelii mówi, kto uwierzy, ten będzie zbawiony, to tak jest. I to wiem. I że to jest jedyna możliwość, bo kto nie uwierzy, będzie potępiony. Bo tak wybiera. Natomiast kto tam był tych ich, nie wiemy. Prawdopodobnie nie byli to 276 pasażerów statku, ale nie wiemy. Prawdopodobnie był to centurion, być może kapitan statku, Paweł, to już wiemy. I my to jest Łukasz. On tam nigdzie o sobie nie pisze, ale nagle w niektórych miejscach używa pierwszej osoby liczby mnogiej, my. No to był tam. Więc prawdopodobnie to było kilka osób, ale Anusz miał ten publiusz gest i wszystkich tych prawie 300 ludzi tam gościł. W każdym razie to, co dla nas jest ważne, zostali dobrze przyjęci nie tylko przez mieszkańców tej wyspy na plaży, ale też przez rzymskiego urzędnika. I to było o tyle ważne, że dało pewien napęd dalszym wydarzeniom. Czytamy o nich tylko króciutko. Czytamy w dwóch wersetach, że ojciec Publiusza był złożony czerwonką i gorączką. Nie wiem, jak to jest w tłumaczeniu Biblii warszawskiej. W niektórych jest dezynterią i gorączką. W oryginale jest dezynteria, bo to samo, ale na to chcę zwrócić uwagę. Nie na to, że sobie umiem zobaczyć, jak jest w przekładzie oryginalnym napisane, tylko, że tutaj mamy do czynienia z medyczną terminologią. I to jest bardzo charakterystyczne. W Ewangelii Łukasza, tegoż samego Łukasza, też mamy, gdy teściowa Piotra była złożona wysoką gorączką. Jezus przyszedł tam i uzdrowił ją. I ta wysoka gorączka, dziś mamy o wiele większą taką wiedzę ogólną, więc mówimy, że mam wysoką gorączkę, ale w tamtych czasach takie sformułowanie jak wysoka gorączka czy dezynteria to było coś, co używali albo ludzie bardzo wykształceni, hipochondrycy, albo lekarze. Więc to jest tak kolejna przesłanka na to, że Łukasz był lekarzem. No najlepszą przesłanką jest to, że Paweł w jednym z listów mówi: mój ukochany lekarz Łukasz. No jakby trudno powiedzieć, że chodzi o kibica piłkarskiego. No był lekarzem. Znaczy może kibicem też był. W każdym razie wiemy już, co się dzieje. Gorączka i czerwonka, a nie na przykład, że bolała go głowa. To jest też ważne. Dlaczego to jest ważne? Bo gorączka, bardziej to czerwonka, choroba o charakterze bardzo fizycznym. Czyli to nie jest tak, że Paweł przyszedł do kogoś, kto się źle czuł, bo się źle czuł. I pogadał z nim, nałożył na niego ręce, pewnie go pogłaskał i ten się zaczął dobrze czuć. Nie, tu mamy dokładnie chorobę, którą dzisiaj leczy się lekami. Wtedy też czymś tam się leczyło. I Paweł przyszedł, nie podał mu leków, tylko modlił się o niego i ten człowiek, ojciec Publiusza, doznał uzdrowienia. I dochodzimy do jeszcze ciekawszego momentu, jeśli tylko właśnie zatrzymamy się przez chwilę. Dalej czytamy, że kiedy to się stało, również inni niedomagający mieszkańcy wyspy przychodzili i doznawali uzdrowienia. Przeczytałem cały ten fragment. Dalej będzie już, jak wypłynął, tutaj mamy w 10, okazywali nam też wiele szacunku, gdy mieliśmy odpłynąć i zaopatrzyli nas we wszystko, co było potrzebne. Za tydzień prawdopodobnie będzie kazanie rozpoczynające się od słów. Po 3 miesiącach odpłynęliśmy statkiem. Kończy się opis pobytu Pawła na wyspie. Bardzo łatwo można przeoczyć coś super, hiper ważnego. Do tej pory Łukasz, pisząc o przygodach czy misji Pawła, wcześniej Piotra i innych apostołów, kiedy następowało coś takiego jak uzdrowienie, a następowało wielokrotnie, podobnie jak podczas misji Pana Jezusa na ziemi, to zaraz za tym, zaraz, dosłownie zaraz, następne zdanie albo to samo zdanie było o tym, że głosili Ewangelię i ludzie przyjmowali zbawienie. I najczęściej gdzieś tam kawałek dalej było i powstał tam Kościół. Tu w ogóle o tym nie ma. W ogóle, w całym tym 10-wersetowym w fragmencie o pobycie Pawła na Malcie jest o tym, że go ugryzł wąż, ale nic mu się nie stało. Jest o tym, że uzdrawiał, bo to wielokrotnie się działo, ale nie ma nic o tym, że było jakiekolwiek głoszenie, jakiekolwiek przedstawienie Ewangelii, jakiekolwiek wezwanie do nawrócenia i nic o tym, że powstał tam Kościół. Mnie to trochę dziwi, ale czy to znaczy, że Paweł nie głosił Jezusa na Malcie? I tu się odwołam do tej zasady, o której już wcześniej mówiłem. Nie wiemy. Nie wiemy, czy nie głosił Jezusa na Malcie. To na pewno nie oznacza, że nie głosił. Czy głosił? Nie wiemy. Czy to na coś mówi? Ja bym powiedział, to nam bardzo dużo mówi o tym, że to jest świetna ludzka opowieść człowieka takiego jak my, który, i teraz spróbujcie się wczuć, on poznał Pawła, Łukasz poznał Pawła jakiś czas wcześniej, był z nim w wielu miejscach, uczestniczył w jego misji, w jego przygodach, bym powiedział, lubię to słowo przygody, bo to pokazuje żywość tego opowiadania, że to byli ludzie jak my. I on się na czymś innym w ogóle koncentruje. Za chwilę będziemy czytać w następnym tygodniu, że oni po prostu już lecą do tego Rzymu, już końcówka w ogóle i jeszcze będzie rozmowa z Żydami i w ogóle już jesteśmy, właśnie skończyłem pisać drogi Teofilu, tak jak mówiłem, on pisał to do kogoś konkretnego. On po prostu był już w tym momencie najprawdopodobniej tuż przed zakończeniem, przed dzisiaj dla niego. Że on już dotarł prawie, że on był w tym momencie w Rzymie razem z Pawłem, to wiemy i z Ewangelii, znaczy i z Dziejów Apostolskich, i z listów Pawłowych, że Łukasz był razem z Pawłem w Rzymie i pisał właśnie do jakiegoś Teofila, napisał do niego jedną część o Jezusie, dziś znaną jako Ewangelia Łukasza, drugą część o apostołach, dziś znane jako Dzieje Apostolskie i po prostu biegł i kończył. Czy to znaczy, że Łukasz, że Paweł nie głosił Jezusa? Nie sądzę, natomiast nie było to aż tak ważne, ale to jest moje nie sądzę. Mówię, nie wiem. Natomiast nie było to aż tak ważne, dla Łukasza w tamtym momencie, żeby akurat o tym napisać. Natomiast dla nas jest coś ważne, bo to jest kolejny moment i bardzo łatwo, jak widzicie, go przeoczyć, kiedy widać, że Łukasz chciał coś nam przekazać. Jak w każdym z tych fragmentów, jak w każdym z Ewangelii, jak w każdej, naszej, w swojej Ewangelii, jak w Dziejach Apostolskich. I to, co musimy pamiętać, i mówimy to tutaj za tego pulpitu do znudzenia, każdy z tych przekazów jest do tamtych ludzi, ale też do nas, do tamtych, czyli 2000 lat temu, do ich oryginalnego odbiorcy, tutaj jakiś Teofil. On był tak ważny, że Łukasz napisał dla niego dwie księgi i tak mało ważny, że prawie nic o nim nie wiemy. Bo dla nas on nie jest ważny. Dla nas jest ważne to, co Bóg zawarł przez Łukasza w tej księdze. I teraz, co Łukasz chciał przekazać Teofilowi takim opisem tej podróży, bo teraz już spójrzmy na tą podróż, ona się zaraz kończy w Rzymie. Jestem przekonany, że przekazem tej części jest skupienie się na misji Pawła. To znaczy Paweł podążał za Bożym wezwaniem opisanym przez Łukasza wcześniej, gdy jest opisane proroctwo, że zabiorą go, uwiężą i będzie jechał do Rzymu, płynął, jechał. I dzieli się Paweł w czasie tego wezwania, realizacji tego wezwania, on tylko idzie. Jego misją jest głosić Ewangelię w Rzymie w tym momencie. To jest jego misja, a nie płynąć sobie i coś tam robić, inne rzeczy, a i tak robi inne rzeczy. Jego misją jest głosić Ewangelię w Rzymie, on jest tego świadomy i naturalnie niejako przy okazji dzieli się tym, co otrzymał od Boga. Dzieli się Ewangelią, wielokrotnie mówi o Bogu, tłumacząc go w ogóle, i to też jest ciekawe i łatwo to przegapić, w sposób, który jest zrozumiały dla jego odbiorcy, bo kiedy na statku jest, on nie powiedział stanął przede mną anioł Jezusa, tylko stanął przede mną anioł Boga, któremu ja służę. A gdy był w Atenach, to nie mówił i teraz głoszę wam Jezusa, znaczy w końcu też o tym mówił, ale nie zaczął od tego, tylko mówił głoszę wam tego, którego wy czcicie, a nie znacie, Boga, który stworzył niebo i ziemię. Więc Paweł był świadomy misji i w tej misji, niezależnie od tych przygód, on jakby naturalnie, niechcący trochę, no wiadomo, że chcący nakładał ręce, nie zrobił tak, że tak sobie wyobrażam, że to był świadom tego, co robi, ale że to było zupełnie efekt uboczny. On był Jezusowy, a ponieważ był Jezusowy, był skupiony na misji, którą on mu dał, no ale po drodze to się działo, więc on też reagował i był Jezusowy, więc było widać, że był Jezusowy. Otrzymał od Boga błogosławieństwo i dzielił się tym błogosławieństwem na różne sposoby. Na przykład dając nadzieję na statku, na przykład głosząc i składając kościoły, doprowadzając ludzi do decyzji nawrócenia. To jest przekaz, który Teofil, zakładam, że jak był bogaty w tamtych czasach, to może był mądry, nie wiem, nic o nim nie wiemy, ale zakładam, że To był przekaz, który Łukasz Teofilowi mówił. Człowieku, Paweł był świadom Bożej misji i żaden tam sztorm go nie powstrzyma, żaden wąż go nie powstrzyma, a przy okazji dzieli się nadzieją, nadzieją, która jest w Jezusie. I teraz no, oczywistym jest, że to jest jako myśl, no to do tego jeszcze, no to co z tą myślą zrobić? Więc myślę, że Łukasza życzeniem było nie tyle, żeby coś miłego napisać temu Teofilowi, tylko powiedzieć mu, no to skorzystaj i ty. Skorzystaj z tej całej historii, zobacz potęgę Boga, to jak On jest łaskawy, jak sam za ciebie umarł i nawróć się, bądź z Nim. I to nie, zobaczcie, tego nie ma ani w jednym wersecie, za chwilę będziemy kończyć, Dziejów Apostolskich. Nie ma tam wezwania do tego człowieka, do którego on to pisał. Może to był nawrócony człowiek, nie wiemy. Natomiast to, co widzimy tutaj, Paweł jest świadomy swojej misji, to widzimy to od wielu rozdziałów, realizuje ją i przy okazji, jako produkt uboczny, dzieli się nadzieją, dzieli się Ewangelią, ludzie się nawracają. Co z tego dla nas jest? Lądujemy. Tradycyjnie dwie grupy wydzielam przy rozważaniach biblijnych, ponieważ jedna grupa to są ludzie, którzy zaufali Jezusowi, tak zwani wierzący. Ja nie przepadam za tym słowem, bo możemy je źle rozumieć, ale no, jakoś rozumiemy, dlatego dokładam kolejne określenia. Ci, którzy zaufali Jezusowi, wierzą Mu, inaczej mówiąc, to samo słowo po grecku pistis, wiara i zaufanie, uznali Go za swojego Pana i Zbawiciela. Dlaczego to jest ważne? Bo jak ktoś nie uznaje Jezusa za Pana i Zbawiciela, no to może Go znać i co z tego? Znaczy może wiedzieć o Nim. Więc dla tych, którzy są wierzący, którzy uznali Jezusa za Zbawiciela, to ja bym powiedział, z tego całego opisu podróży i dzisiejszego takiego przebiegnięcia Łukasza po tych okolicznościach, że on jakby nie zwraca uwagi, my byśmy powiedzieli, ej, ale napisz nam o tym, że tam byli ludzie w ogóle i Ewangelia była głoszona i tak dalej, a on leci. Bo dla niego ważne jest to, że Paweł miał misję, Jezus był ważny, więc jeśli dla ciebie Jezus jest ważny, a nie okoliczności, to dziel się tym, co masz w Jezusie. To może być nadzieja wbrew okolicznościom, to może być sens życia, którego jako ateista nie miałem, chociaż bardzo udawałem, że mam. To może być uzdrowienie przez twoje ręce, może. To może być dobra nowina o Jezusie. Dziel się Jezusem, którego masz w sobie. I zawsze jest, uważam, część dla osób, które nie podzielają naszej wiary. Naszej, czyli chrześcijan, którzy nie uważają Jezusa za Pana i Zbawiciela, to jakby dlatego tyle rady było o ateistach, również ponieważ jest to oczywiście mój udział życiowy, pomijając cały ten przekaz, nazwijmy, obrony wiary apologetyczny, o którym chętnie porozmawiam przy innej okazji, na przykład za chwilę. Natomiast jeżeli Jezus nie jest dla ciebie ważny, to znów te słowa, które tyle nadziei dają, gdy zaczynałem to rozważanie, zaczynałem dzisiejsze spotkanie też od tego, że kto jest zbawiony? No ten, kto chce. Ten, kto ufa Jezusowi, ten jest zbawiony. Nie trzeba nic więcej zrobić. No to jeżeli nie ufasz Jezusowi, to przyjmij do zrozumienia, że obojętnie jak jesteś fajny, fajna, organizujesz pomoc na Ukrainę, ale do Turcji jeszcze i wszędzie indziej gotujesz posiłki i cały swój majątek sprzedajesz, to nie jest to, czego Bóg od ciebie chce, bo nie zrobisz na nim wrażenia. On się cieszy, widząc takie rzeczy, ale jednocześnie mówisz mu, ja jestem na tyle fajny, że twój Jezus nie jest mi potrzebny. A Jezus jest potężnym Panem i posłucha ciebie, mimo to. Więc jeśli ktoś chce być potępiony, to będzie. Jeśli ktoś chce być zbawiony, to Jezus tak szeroko ręce rozłożył. Dlatego powtarzam, Jezus jest ważny, nie okoliczności. Dziel się Jezusem, którego masz w sobie. Amen.